Dzień dobry, w rozmowach Helki. Witam Państwa, Maciej Rzycki. Dziś Państwa moim gościem jest Janusz Korwin-Mikke, lider ugrupowania, które nosi nazwę Kongres Nowej Prawicy.
Witam Państwa.
Witam Pana. No właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat. Dawno nie było Pana w Głogowie.
No rzeczywiście nie było i tak rozglądam się po Głogowie. No trochę tam powstało jakieś KFC albo coś takiego. Tak.
To jakie wrażenie?
Kurczaki. No jeszcze dopiero część obejrzałem, także nie mogę więcej powiedzieć wiążąco.
A dlaczego nie było Pana tak długo w Głogowie? Środowisko pamiętam jeszcze związane z Unią Polityki Realnej było w Głogowie całkiem prężne.
Jak to mówił Mrożek, z przyczyn, które w gruncie rzeczy świadczą potędze i bogactwie naszego kraju. Jest bardzo dużo miast, wsi i osiedli oraz część ludności mieszkającej między miastami, wsiami i osiedlami. Wszystkie trzeba odwiedzić.
W ubiegłym roku był pan całkiem niedaleko w Lubinie.
Byłem niedaleko i bardzo wiele miast się skarżyło, znaczy ludzie z wielu miast, że ich nie odwiedziłem. To właśnie między innymi wpadłem do Głogowa.
Dzisiaj pan jest w Głogowie w Nowej Soli. Odwiedza pan tutaj Dolny Śląsk. Jaki jest cel tych wizyt? To takie gospodarskie wizyty u kół, które powstają?
Rozbudowujemy w tej chwili nasze struktury i to naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Dużo ludzi się zapisuje, bo kilkanaście osób na spotkaniu do partii i no, przychodzą na spotkania ludzie w ilości no, 3-4 razy większej niż dawniej. Także teraz we Wrocławiu to w fatalnej porze było 300-400 osób przyszło, prawda? Czyli w Oławie no to 80, ale to była godzina 4, no to o 4 to kto z Wrocławia zdążył do Oławy, prawda? Reszta je obiady, więc też było 80 osób, także to wyraźnie widać, że będziemy już dosyć tego ustroju.
Nowa prawica, nowe ugrupowanie, ale poglądy te same cały czas.
Tak, to się nic nie zmieniło. Tam były kłopoty takie formalno-prawne w tym UPR-ze. Myśmy...
No właśnie, miałem się zapytać, co z UPR-em, dlaczego nowa prawica, a nie UPR?
Nadal istnieje, ale tam były takie problemy, że zabrakło nam jednego głosu tam przywrócenia zmian. W końcu uznałem, że prościej założyć nową partię niż tam takie były układy, że trzeba było mieć 4-5, żeby coś zmienić. To prościej było założyć nową partię.
Czy nowa prawica może stać się ważną, jakby może strategiczną siłą polityczną w naszym kraju?
Trudno powiedzieć. Przecież wiadomo, że w Magdalence, przy okrągłym stole, prawda, poda decyzja, że prawicy w Polsce nigdy nie będzie i rządzące układy robią co mogą, żeby prawicy nigdy nie było. Takie jest postanowienie z Magdalenki. Z drugiej strony oni zgłupieli w tej chwili, już nie bardzo wiedzą, co robić, bo im się wszystko wali. Więc jak patrzą...
Oni, czyli kto?
No, SPiKa, która rządzi nie tylko Polską zresztą. To jest taka symbioza takich różnych takich lewicowych grupowań. Takie pseudomasonerii, jak Wielki Wschód, prawda? Takie różne stowarzyszenia Fabianów w Wielkiej Brytanii, takie te, no i przejęły trochę służb specjalnych. No i tak budowały ten eurosocjalizm w pocie czoła. Ale właśnie się teraz wszystko wymyka z rąk, bo nie wiedzą, co robić. Udało mi się zachować rozwój Europy, to udało mi się. Ale niestety inne kraje idą w górę, w związku z czym oni zgłupieli. I naprawdę 5 lat temu taki Orban to by nie podskoczył. Ja to też bym nie mówił tego, co mówię na spotkaniach. To też by mnie długo by mnie nie było, jakieś psychuszka albo coś takiego. A teraz już oni nie wiedzą, co robić, więc mniej więcej jak Zagierka pod koniec, kiedy Gierek też już nie miał pieniędzy, więc pozwalał na różne opozycje.
Sądzi pan, że to może być szansą dla nowej prawicy? W zbliżających się wyborach, za 2 lata wybory parlamentarne.
No więc w tej chwili patrzę tak, na sondaże do Parlamentu Europejskiego dają nam 5,2 do 5,9. No, ale to oznacza, że to więcej będzie naprawdę, bo tam część głosów zniknie. Natomiast do Parlamentu, no to ostatni sondaż był 4,4, dla pana Gowina 4,1, prawda? Czyli już razem w sumie to jest nieźle do Parlamentu Polskiego, przecież wiadomo, że do Parlamentu Europejskiego idziemy osobno, po co mamy brać sobie na kark pana Gowina, Wiplera, jak oni byli w tych partiach, które tam kolaborowały z tymi złodziejami z Brukseli, ale do Parlamentu Polskiego to myślę, że będziemy rozmawiali o jakiejś koalicji.
Z kim?
No właśnie z takimi ludźmi, jak panowie Gowin, Wipler, może był ten, prawda, takie coś.
Uda się w końcu przekroczyć ten próg wyborczy?
Ach, nie, no to wtedy przekroczymy co najmniej 15, żeby nie było, ale wiele więcej nie przekroczymy, bo wie pan, no 70% obywateli Polski wykonują badania, nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy, autobusów, więc nie liczymy, żeby więcej niż 15% mogło zrozumieć program liberalny, kiedy cała telewizja, szkoły wszystkie uczą czegoś dokładnie odwrotnego, prawda, więc liczymy na te 15%, czyli że połowę ludzi, którzy umieją jako taką myśleć zdołamy przekonać.
Z drugiej strony mówi się, że no to ugrupowania, które w tej chwili rządzi, czyli Platforma Obywatelska z ugrupowaniem prawicowym, liberalnym.
I wypis jest prawicowym, konserwatywnym. Co to za liberałowie, którzy ani tego podatku nie obniżyli, niektórzy nawet podnieśli i do tego jeszcze przyjęli do pracy całą kupę biurokratów.
Ale w programie mieli obniżenie podatku.
A w programie mieli. PiS miał w programie walkę o suwerenność Polski, a to przecież Jarosław Kaczyński negocjował traktat, to Lech Kaczyński go podpisał, to PiS za nim głosowało. Przypominam, że również pan Ziobro, pani Beata Kempa i tak dalej też głosowały. Tak. Także wszyscy zostają obrońcy suwerenności wielcy. Banda oszustów, która wykonuje polecenia bezpieki i tyle, no.
Jeździ pan po kraju, odwiedza pan takie koła jak to głogowskie. Dzieli się pan doświadczeniami z tymi młodymi, często ludźmi, którzy tutaj działają?
To właśnie jest bardzo ciekawa sprawa. Jak ja jeździłem 2 lata temu, czy nawet rok temu, to z reguły na przykład przychodzili studenci, no i tam jest dowcipy takie, oni o to rozumieją. Natomiast teraz na spotkanie chodzi znacznie więcej ludzi, ale to są ludzie w wieku 23-4 lat mniej więcej i to nie są studenci. To są ludzie, którzy albo zaczęli biznes, albo chcą zacząć biznes, albo zaczęli ich rozwalili. Bardzo zawzięci, dowcipy traktują jako niepotrzebny przerywnik w poważnej rozmowie. Wcale żadne dowcipy nie kręcą. Traktują rzeczy już bardzo poważnie, śmiertelnie poważnie i myślę, że z tymi ludźmi to uda nam się obalić ten ustrój rzeczywiście.
Czyli to może dochodzi do głosu to pokolenie, które już nie pamięta czasów sprzed 89 roku, nie pamięta czasów transformacji?
Są ludzie poważni, którzy umieją myśleć, liczyć i znają sytuację z internetu, prawda? Nie czytają kłamstw, które podaje reżimowa telewizja, tylko słuchają różnych źródeł, no i to internet to jest najlepszy, wszystko można znaleźć, prawda, w internecie.
No taki elektorat pan liczy?
Tak, no więc myślę, że do tego powiem, tylko spokojnie przebije mnie 5%, liczę, że raczej nawet będzie dużo więcej niż 5. Nie wiem ile, nie chcę tam zgadywać. Natomiast powtarzam, jeżeli my przebijemy te 5%, to w tym momencie zniknie ten, że macie rację, ale zmarnowany głos. Jak to zniknie, to już pójdziemy dużo w górę. Jak daleko podramuję? Do 15%.
W przyszłym roku wybory samorządowe. Wiem, że tutaj lokalni działacze Kongresu Nowej Prawicy przygotowują się intensywnie do tych wyborów samorządowych.
Ale w wyborach samorządowych ten wynik ogólny im pomoże, prawda? Natomiast my się nie wtrącamy w sprawy lokalne. W sprawach lokalnych nasze poszczególne regiony, oddziały, może na poziomie województw, tam być może zrobiona koalicja jakaś ogólnopolska. Ale na poziomie powiatu, miasta nie wtrącamy się w ogóle. Dochodziło kiedyś do WPR-y, że w jednym w poznańskim okręgu, to nawet startowali w koalicji z SLD. Doszło do tego. Naprawdę, czasami się łatwiej dogaduje z SLD niż z PiS-em czy z PO. Poważnie.
W ubiegłym roku w Lubinie mówił pan o prywatyzacji polskiej miedzi. Nie zostało to chyba dobrze przyjęte przez mieszkańców tutaj regionu. Nie obawia się pan, że to może panu zaszkodzić?
No, proszę zobaczyć, co się teraz dzieje. Zdziera się z miedzi, zdziera się ogromne pieniądze, a oprócz tego istnieje cała kupa spółeczek, to wszystko tam na etatach siedzą jacyś partyjni z Warszawy. To wszystko kosztuje ten kombinat, naprawdę ludzie.
No, ale jak taka prywatyzacja miałaby wyglądać?
No w ten sposób, że po prostu było wydajniejsze, jak sądzę, wydobycie, dlatego że prywaciarze jednak bardziej ciągną te zyski, prawda, i umieją z ziemi również je wyciągnąć. No, tak wszędzie było, prawda, kopalnie złota, srebra, wszędzie na świecie były prywatne, to państwowa kopalnia, to w ogóle aż dziwne, że to działa. Mój ojciec zawsze mówił, że w Polsce nie może być kopalni złota, bo państwa nie stać na dokładanie do każdego kilograma. Otóż tu jakoś szczęśliwie się jeszcze nie dokłada, ale jeszcze trochę politycy w Warszawie każą przyjąć na etaty. Ja pamiętam taką sytuację przed wojną, ja nie pamiętam, bo czytałem. Pamiętam jak w Hucie Ozimek, za tych czerwonych sukinsynów, którzy rządzili w Warszawie, znaczy sanacji tak zwanej, też tam polecono kilku pułkowników legionowych tam przyjąć na etaty dyrektorskie, więc właściciel Huty przyjął ich, także tego to lepiej z Piłsudskim nie zadzierać. I oni zaczęli doradzać, prawda, jako doradcy. Tak, doradzać i on po 2 miesiącach wezwał do siebie, mówi, panowie, mam was prośbę. Ja wam podniosę wasze pensje o 10%. Siedźcie w Warszawie, nie przyjeżdżajcie tutaj, bo Hutę stać, żeby wam płacić pensję, natomiast nie stać, żeby wysłuchiwać wam waszych porad, a nie daj Boże wprowadzać ich w życie. Otóż tutaj też siedzi z całą pewnością cała kupa tego typu doradców, mogą się założyć o grube pieniądze.
Ale z drugiej strony, taki prywaciarz, który wziąłby KGHM, to nie byłby polski prywaciarz.
Ja panu powiem więcej, nie wiem jaki odbyłby, skąd ja mogę wiedzieć. Ten by wziął, który dałby najlepsze warunki. Natomiast ja mogę powiedzieć, że jak byłoby, to byłoby kilka kopalń, a nie jeden KGHM, na pewno by się to rozbiło. Jeżeli byłaby konkurencja o tych pracowników też. Pracownicy mieli wybór. Teraz mają jednego pracodawcy, który dyktuje im warunki. Jak byłoby kilku do wyboru, to pewno by się polepszyło im troszeczkę, nie?
Panie Januszu, na zakończenie. Nadal uważa pan, że najlepiej w Polsce sprawdziłaby się monarchia?
Tak. My w partii odrzucamy stanowczo demokrację. Republika może być. Od razu powiem, że nie wszyscy wiedzą, czym się różni republika od demokracji.
No właśnie.
Czasami bywa tak, że prawo chce czegoś, a lud chce czegoś innego. W demokracji wykonuje się wolę ludu, a w republice wykonuje się prawo. Dzięki czemu człowiek jest bezpieczny, bo wie, że jak ma takie prawo, to nikt mu, żaden lud, choćby był, nie wiem co, nie może mu nic zrobić. To jest republika, więc może być republika, może być monarchia, natomiast stanowczo nie demokracja, nie może być tak, żeby większość durniów rządziła krajem, prawda? Bo pamiętajmy, że durniów jest więcej niż mądrych, no. Powtarzam, 70% ludzi nie rozumie treści ani dziennika telewizyjnego, ani rozkładu jazdy, a oni rządzą krajem, bo ich jest więcej.
Myślę, że tą puentą zakończymy. Dziękuję panu za rozmowę. Państwu przypomnę, że państwa moim gościem w rozmowach Helki był Janusz Korwin-Mikke, lider Kongresu Nowej Prawicy, który gościł w Głogowie. Do usłyszenia.